No i mamy 12:14. Zaczynamy naszą rozmowę, proszę Państwa, o dzieciach, bo dzisiaj Dzień Dziecka, ale chyba rozmawiać będziemy o trudnym dzieciństwie, które my dorośli próbujemy dzieciom, część z nas dorosłych próbuje dzieciom jakoś ułatwić, no nie chciałbym powiedzieć uatrakcyjnić. Proszę Państwa, nowe przepisy wprowadzają, już momencik, bo tu się troszkę pogubiłem. Każde dziecko powinno mieć szansę wychowywania się w kochającej rodzinie. No to jest banalna prawda. Jeżeli ta rodzona, naturalna rodzina z różnych przyczyn nie może temu podołać, to ważne, aby takie dziecko trafiło do dobrej rodziny zastępczej. 30 czerwca, przedwczoraj, obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dziś, po raz kolejny to powiem, mamy Dzień Dziecka. Jakie są blaski i cienie bycia rodzicem zastępczym? O to w Gnieźnie pytał Rafał Munia.
No nie oszukujmy się, ciężka. Nocy nieprzespane, no nie jest łatwo.
Warto opiekować się cudzymi dziećmi?
Warto. Niczego są niewinne te dzieci. Te dzieci, a moje, no to jest to samo, tak? No nie ma różnicy.
Jest satysfakcja w takiej opiece?
Tak,
takiej
jest pracy? Bardzo. Satysfakcja. Że dzieci jeszcze pójdą do dobrych rodzin, do adopcji, więc i kontakt się ma do dzisiaj, na przykład, a jak już my mamy 10 lat, więc pierwsze dzieci mamy kontakt.
To ile dzieci przeszło już przez pani dom?
No około 40, tak, bo to ja mam przeważnie noworodki.
A osobom, które ewentualnie się zastanawiają jeszcze, czy zostać rodziną zastępczą, co by pani powiedziała?
Że bez zastanowienia powinni, tylko po prostu kursy, żeby skończyć i no warto pomagać, naprawdę warto. Obecnie mam 4 dzieci. Też już mamy na przykład jedną też adoptowaną, przyszła do nas do pogotowia mała i teraz też adoptowaliśmy, więc żal oddawać, no powiemy to, tak?
Czyli człowiek spełnia traktuje... się pani w roli matki.
Tak, człowiek traktuje te dzieci jak swoje.
To znaczy ja jestem z rodziną zastępczą spokrewnioną, także to już jest normalne, że ja wnuczki wziąłem. Inaczej nie dało się. Dla dobra dzieci to jest najlepsze chyba. One są bezpieczne. Wyjdą na ludzi.
Kogo macie pod opieką tutaj?
No, prawnuka.
Ile ma lat?
6 skończył we wrześniu. My nie mieliśmy wyboru, musieli go wziąć. Nie mogli go oddać do obcy.
Prawnuka nie mogli mu oddać.
To trzeba być tak normalnym, nie? Żeby wziąć dziecko, nie?
Co znaczy
i
normalnym?
Trzeba wyrzeczeń zrobić sobie.
Dużo wyrzeczeń jest, tak?
Tak.
Taki mały może dać wycisk, co?
No, on już jest 3 lata prawie u nas tam.
I co, jest pociecha?
No, a co? Przecież stare chodzą na piłkę.
Ja bym go nikomu nie oddał, ale...
Teraz bieram dzieciaki po to tylko, żeby pieniądze brać. A my tam bez... rok nie mieliśmy wcale pieniędzy, nie?
A pani uważa, że co, czasami rodzin zastępcze się robią dla pieniędzy?
A co no tak. Pani myśli?
My byliśmy na badaniach we Wkolinie.
Dużo ludzi bierze specjalnie, żeby tylko te dzieci szanowali, bo strach. Jak tego Kamila tak zakatowali, wszyscy słyszeli i nikt nie pomógł, nie? No kto pomoże takiemu malutkiemu dzieciakowi?
Czyli to był wstrząs dla Państwa też?
No normalnie wstrząs, że cała wieś słyszała, jak krzyczy dziecko i nawet nikt nie zareagował.
Tak, z rodzicami zastępczymi rozmawiał Rafał Muniak. I jeszcze pociągnijmy te rozmowy, bo zadajmy pytanie, na jakie problemy po stworzeniu rodziny zastępczej musi się nastawić każdy opiekun. O swoich doświadczeniach mówią właśnie tacy rodzice, a zaczyna pani Ewa, która wychowuje 6 dzieci.
Dzieci są różne. Wziąć te dzieci do domu to jest stworzenie bezpieczeństwa, poczucie miłości i spokoju, którego nie miały w domu.
Z czym było najtrudniej? Czego trzeba było je nauczyć?
Nie umiały czytać, z pisaniem też już nie było, higiena. Najstarsza dziewczyna miała 16, najmłodsza 6. Do początku na pewno były trudne i dla nich, i dla nas.
Rodzina zastępcza zobowiązana jest do ułatwiania kontaktów dzieci z rodzicami biologicznymi, jednak w praktyce też są z tym spore problemy.
Oboje byli alkoholikami. Te pierwsze wizyty, które oni bardzo obiecywali, że przyjadą, to u dzieci stwarzały takie emocje, że nie mogliśmy tego opanować, bo czekały na tych rodziców. I znowu kolejny zawód był, bo one się nie stawiały i to nic dobrego dla tych dzieci nie jest.
4 dzieci przyjęła pod swój dach pani Ania.
12 lat, 8, 7 i najmłodsze 3 lata. Każdy potrzebuje tej miłości, tego szczęścia, tej troski, a tym bardziej najmłodsze takie dzieci. To są i czułe słowa, i przytulenia, i rozwój ich, takie bezpieczeństwo.
Z czym jest najtrudniej właśnie, jeśli chodzi o rodzinę zastępczą? Czy to chodzi o tą decyzję najpierw pierwszą rzeczywiście?
To się rodzi w sercu i w głowie. Potem już samo życie pokazuje, samo realia, jak sobie radzić z tym. Przychodzą dzieci z różnych rodzin, mają swoje charaktery, swój bagaż doświadczeń, coś przeżyli. Bardzo dużo cierpliwości trzeba i wyrozumiałości, dlatego do tej sytuacji, do każdego dziecka.
Zanim oddam Państwu głos i o ten głos poproszę, pod naszym telefonem 618-654-654, powiem jeszcze, że rodzinę zastępczą może utworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna. Podstawowym warunkiem jej utworzenia jest posiadanie własnego mieszkania lub domu, odpowiednio wyposażonego, oraz stałego źródła utrzymania. Pierwszeństwo w utworzeniu takiej rodziny zastępczej dla dziecka mają jego krewni oraz osoby wskazane przez rodziców. Niestety rodzin zastępczych w Polsce brakuje i o tym mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Dorota Perlik.
Borykamy się z ogromnym problemem i to nie tylko my, cała Polska, mamy mailowe zapytania o możliwość umieszczenia w naszym powiecie dzieci z powiatów zachodniopomorskim i innych powiatów w całej Polsce. I my wysyłamy również takie zapytania w Polskę. I nie ma.
Nie ma rodzin zastępczych.
Nie ma ochoty, nie ma woli. Być może jesteśmy merkantylnym społeczeństwem, które chce żyć wygodnie, praktycznie i dobrze. Być może jest to zbyt trudna rola, bycie rodzicem zastępczym dla dzieci, które pochodzą z różnych środowisk, które są wymagającymi dziećmi. I to zarówno opieki specjalistycznej, medycznej, opieki psychologicznej. Być może rodzice tego nie chcą. Jeśli idzie o czynnik ludzki, nie ma metody, która pozwoli nam ostatecznie zawyrokować, że ta rodzina będzie super, hiper. Ta procedura jest bardzo surowa. Jest psycholog.
Procedura naboru rodzin
na kandydatów na rodziny zastępcze. Jest procedura, która najpierw zaczyna się od chęci, czyli zgłasza się osoba. Jest badanie psychologiczne, które potwierdza lub też zaprzecza, że ta rodzina może być rodziną zastępczą. Później jest szkolenie, w trakcie którego naprawdę jest surowa kontrola tych przyszłych rodziców zastępczych. Później jest w środowisku wywiad. To nie jest tak, że rodzina otrzymuje dzieci i kończy się nasza rola. My jesteśmy z tą rodziną. Teraz użyję tego słowa, którego nie lubię, ale rodziny są kontrolowane. Nie są na zasadzie, że umawiamy się. Zdarza się, że umawiamy się z rodziną na wizytę, ale również nie mówimy o tym.
Tak, proszę Państwa, rodziców zastępczych brakuje. Czy zatem podziwiamy tych, którzy są, którzy podjęli się wychowania nie swoich dzieci, nie swoich biologicznych, jak swoich? Chciałbym, żebyśmy od tego rozpoczęli naszą rozmowę. Otwieramy telefon 618-654-654. Czy Państwo podjęliby się takiej roli, czy podziwiają tych, którzy to zrobili? Zapraszam do rozmowy.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Witamy naszą słuchaczkę. Dzień dobry. Zapraszamy do rozmowy.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Poznań. Moja opinia jest taka, ja bym nigdy się nie podjęła wychowywania dzieci z domu dziecka.
No to są dzieci niekoniecznie z domu dziecka, one bezpośrednio czasami trafiają poprzez jakieś pośrednie miejsca do tych rodzin.
No, wie pan, to już jest nieważne, ale w każdym razie to są dzieci zazwyczaj z rodzin patologicznych, bo oczywiście rodziny, które mama, która wyrzeka się takiego dziecka, no nie wiem, jak można określić taką osobę, z wielu przyczyn. Także nigdy bym, sama wychowałam trójkę wspaniałych synów i cóż.
A tu zapytam panią, czy, tak? Przepraszam, że wchodzę w słowo, to dziecko, tak? Jest winne, że pochodzi z takiej czy innej rodziny?
A ja nie mówię, że jest, czy jest winne, czy nie, ale to jest odpowiedzialność, a jeżeli rodzina zastępcza kieruje się tylko merkantylizmem, to znaczy, że dostanie na dziecko jakąś kwotę i myśli, że to jest sposób na życie, to jest bardzo duży błąd, bo zazwyczaj właśnie takie rodziny, ojciec przybrany i matka przybrana, no niestety nie spełniają swojej roli. Oni są nastawieni na zysk. Tak? Chcą po prostu, mają tam swoje jedno albo dwa i biorą trójkę. No i to jest sposób na życie. No niestety, a teraz już takich rodzin jest mało. Część ludzi oczywiście wyjechało za granicę, a ci młodzi, co zostali teraz 40+, już nie, o 30+, to w ogóle nie ma mowy, żeby ktoś coś, na coś takiego się zdobył. Także, kochani, to nie jest prosta sprawa. I ja myślę, że niestety na jakiś czas będziemy musieli otworzyć te tak zwane domy dziecka i przyjąć te dzieci i wychowywać je. Bo póki co w PRL-u były dom dziecka i z domów dziecka wychodzili ludzie, po prostu, którzy się nadawali do życia w społeczeństwie. Także nie zakładajmy, że tylko rodzina zastępcza, że tylko ojciec i matka, bo nieraz wkoło rówieśnicy dobry personel spełnia lepszą rolę niż pokrzykiwanie w rodzinie, bo w rodzinie są różne rodziny
Dziękuję pani bardzo, rozumiem. Tak, tak. No, przypomnę tylko, że tutaj mieliśmy głos, w którym pani z PCPR-u mówiła, że te rodziny są kontrolowane, te zastępcze. Dzień dobry, witam kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z moją poprzedniczką się nie zgłoszę, przede wszystkim tutaj chodzi o nazewnictwo. Nie rodziny patologiczne, ponieważ bardzo gro dużo osób pochodzi z różnych problemów, czyli tutaj gdy następują dysfunkcje. Widać, że pani za bardzo się nie orientuje w tej kwestii, w tym nazywnictwie, w tej sytuacji. Mówi pani o pieniądzach. Jakie pieniądze? Proszę państwa, pani mówi też o jakiejś personelu. To wszystko kosztuje. Proszę sobie przeliczyć, taka rodzina zastępcza, jaka wychodzi stawka godzinowa za opiekę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Proszę państwa, to są żadne pieniądze. To, że tutaj troszeczkę ja bym proponował zweryfikować to pojęcie, poczytać, porozmawiać na temat tych rodzin zastępczych.
Czyli pan stanowczo protestuje przeciwko uważaniu, że te rodziny kierują się merkantylizmem, jak zarzuciła pani słuchaczka, biorąc dzieci do rodzicielstwa zastępczego.
Proszę
tak?
sobie policzyć tą kwotę, którą dostają na dziecko, podzielić, tak jak mówię, 24 godziny pracy, 7 dni w tygodniu i wtedy wyjdzie ten wynik poniżej średniej krajowej. Myślę, że ta stawka godzinowa będzie żenująco niska. Mm-hmm. I gratuluję pani tutaj takiego natawienia się i tak jak mówię, proponowałbym, żeby pani troszeczkę w ten temat sobie zajrzała, poczytała i się wypowiadała.
Ja rozumiem między wierszami, że tak jak zapytałem, pan podziwia rodziców zastępczych?
Szacunek dla tych ludzi.
Dziękuję panu uprzejmie. I kolejny słuchacz, dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właśnie ten pan mi wyjął z ust. Ludzie dzwonią z takimi bzdurami w głowie, że to słuchać nie idzie. Szacunek dla tych ludzi, ja nie wiem, czy ja bym był w stanie wychowywać. To pewnie, gdybym był postawiony w takiej sytuacji, może rodzinne sytuacje by zdecydowały, pewnie bym się zdecydował do rodziny zastępczą. Tak nie, ale dla tych ludzi duży szacunek i to, co naprawdę znam dwa małżeństwa, które się takim czymś mają kontakt z swoimi wychowankami, jak gdyby mają już wnuki, te wnuki do nich przyjeżdżają, babcia, dziadek, to są zupełnie obcy ludzie, ale traktują ich lepiej jak swoich rodziców. I takie sporadyczne wypadki się zdarzają, jak gdzieś tam jakaś tam była historia.
No tak.
Wie pan co? No zdarza się w każdym środowisku, w każdym. Nie ma środowiska, gdzie nie znajdzie się tak zwana czarna owca. Znajdzie się, ale nie może to rzutować na to, że to środowisko rodzin zastępczych, że coś tam są wspaniali ludzie, którzy robią wspaniałą robotę i duży, duży szacunek dla tych ludzi. To chciałem tylko powiedzieć. Pozdrawiam.
Ale jeszcze, przepraszam, zaczynam pana jeszcze na chwileczkę. Powiedział pan na początku, że pan nie wie, czy by się podjął, czy by potrafił. Czego by się pan, to znaczy, co pan uważa za takie wyzwanie, któremu pan mógłby nie podołać, albo barierę w sobie, która byłaby nie do przejścia, być
może? Nie
wiem,
pan, to nie zastanawiałem się, taka bariera, no nie wiem, no to nie, że obce dzieci, ale to... Wie pan, gdzieś w głowie siedzi, no Boże Święty, no, to jest duża odpowiedzialność brać na wychowanie. Wie pan, jak decydujemy się na twoje dzieci, to się decydujemy i człowiek pewne takie ma biologiczne uwarunkowania i tak dalej. Tutaj ludzie się decydują na wychowywanie, na pomoc w wychowaniu obcych dzieci, nie ze swoich rodzin i tak dalej, i tak dalej. To jest duża presja, bo niech coś nie wyjdzie. Różne są przypadki. Te dzieci mogą być dobrze wychowane, dobrze prowadzone, ale gdzieś... Rozumiem pan. Potem nie wiem, czy bym chciał, tym bardziej, że znam takie przypadki, gdzie taka krzywizna wyszła. Nie chciałbym mieć takiej presji w głowie, a może, nie wiem, gdyby mnie moje postawiło życie przed takim faktem, może bym dokonał takiego wyboru. Nie wiem, nie zastanawiam się, tylko to jest ciężka wybór, dlatego podziwiam tych ludzi, którzy to robią, mi duży szacunek jeszcze raz. Pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, rozmawiamy o rodzicielstwie zastępczym, o tym, czy potrafilibyśmy, o tym, czy podziwiamy tych, którzy się tego zadania podjęli. No po tych rozmowach, które już teraz przeprowadziliśmy na antenie, możemy sądzić, że nie jest to prosta sprawa nawet w takim patrzeniu z boku na to. Rodziny zastępcze według polskiego prawa mają wyeliminować te duże instytucjonalne domy dziecka, za którymi opowiedziała się nasza pierwsza dzwoniąca słuchaczka. Ale czy faktycznie to jest możliwe? O tym w rozmowie Rafała Muniaka z wicestarostą powiatu gnieźnieńskiego Anną Jung. Myślę, że to ważna rozmowa. Posłuchajmy.
To przede wszystkim temat, o którym należy mówić. Brakuje nam rodzin zastępczych. Jest coraz trudniej pozyskać ludzi odważnych do tego, by pokochać obce dziecko.
Ile rodzin brakuje w Gnieźnie, w powiecie gnieźnieńskim?
Przyjmiemy każdą ilość. W tej chwili mamy ponad 270 rodzin, 80 spokrewnionych.
A ile dzieci czeka na rodzinę zastępczą?
W 2020 roku w zaokrągleniu odebraliśmy postanowieniem sądu 20 dzieci. Do maja 2023 roku, czyli tylko za okres 5 miesięcy, 53. W związku z tym statystyka pokazuje, że nie tylko COVID, nie tylko zagrożenia społeczne, ale przede wszystkim problemy, z którymi borykają się rodziny, nie tylko finansowe, ale właśnie społeczne, socjalne, powodują, że coraz więcej dzieci biologicznych powinno trafić do rodzin zastępczych. Ktoś powie, no tak, a dlaczego nie macie placówek? No mamy deinstytucjonalizację. Do tego dążyła ustawa, która była już podpisana w 2011 roku i ta ustawa mówiła o tym, że mają zniknąć domy dziecka. Teoretycznie domów dziecka nie ma, bo te dwa budynki, które znajdują się w powiecie gnieźnieńskim, to są placówki opiekuńczo-wychowawcze. No ale te placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą mieć tylko 28 dzieci, może się mieścić w takich placówkach opiekuńczych.
Ale skoro rodzin zastępczych brakuje, ludzie nie chcą być rodzinami zastępczymi, to może ten system po prostu nie działa.
Niedawno była w Gnieźnie pani minister pracy i polityki socjalnej w sobotę, pani minister Maląg, i miałam przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Skutkiem tego spotkania dzisiaj otrzymałam telefon od dyrektora biura rządu, pana Piotra Gołębiewskiego. Rozmowa była, przedstawiłam propozycję rozwiązań systemowych dotyczących naszej ustawy, która weszła zaledwie 4 miesiące temu, dotycząca pieczy zastępczej. Nasz PCPR, tak jak i inne PCPR, przygotuje swoje propozycje podstaw tej zmiany, po to, byśmy mogli lepiej zabezpieczyć dzieci. Bo, panie redaktorze, ja powiem bardzo niepopularne zdanie. Nie zgadzam się z pojęciem, że rodzina jest najważniejsza. I być może wywołam tym stwierdzeniem ogromną burzę. Najważniejsza jest jednostka. Jeśli nie popatrzymy, że dziecko to jest dobro najważniejsze, to ratując na siłę rodzinę, często robimy krzywdę dziecku.
To jakie są najważniejsze wasze propozycje do tej nowelizacji?
Nie ma możliwości, żeby deinstytucjonalizacja poszła w taki sposób, że nie będzie nigdzie żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. To jest utopia.
Dlaczego?
Nie ma tak, że każde dziecko znajdzie swój dom. Zawsze znajdą się takie dzieci, których nikt nie chce, bo są trudne, bo ciężko pokochać, bo ktoś nie ma możliwości, predyspozycji tego, by zapanować nad wychowaniem tego dziecka.
Najbardziej pocieszające w tej rozmowie jest to, że świadczy ona, proszę państwa, ta wypowiedź pani wicestarosty, że no, głowy ciężko pracują w Polsce nad tym, żeby ten problem rozwiązać. Halo, dzień dobry, kolejnego słuchacza. Serdecznie witam na antenie.
Dzień dobry, panu kłaniam się. Wie pan co, może ja z okazji tego Dnia Dziecka, to może złożę życzenia najpierw wszystkim dzieciom. Wszystkim, tym małym, dużym i wszystkim tym, którzy się dziećmi czują.
Czyli wszystkim nam pan składa te życzenia.
Wszystkim nam oczywiście, bo każdy coś tego dziecka z nas ma. Ja muszę panu powiedzieć, że ja na to patrzę trochę inaczej na to wszystko. Być może, że ja miałem do czynienia z młodzieżą niekiedy bardzo trudną. Ja tam narkotyki, kradzieże, domy poprawcze. Tak z młodzieżą o takiej przeszłości. I mój brat na przykład. Mój brat, widzi pan, też zaadoptował dziecko, ale on podjął się, całkowitą adopcję zrobił. No, były problemy, ale wszystko skończyło się dobrze. I chłopak...
Ale problemy formalne, czy problemy z dzieckiem?
Wychowawcze. Mhm. Tak. Ale wyszedł z tego. I ja, wie pan, chciałem również tego, tylko że brat trochę pominął te, wie pan, te procedury, nie? Wykorzystał pewne sytuacje. Ja chciałem iść ścieżką taką bardziej prostą. I wie pan, ja, mnie może wystarczyło cierpliwości, ale żona zrezygnowała. Dlatego, że te procedury, wie pan, to sprawdzanie, to wszystko. I nie potrafiliśmy pewnych rzeczy pojąć ani zrozumieć, ponieważ wiadomo, że jeżeli ktoś się pakuje w takie, tak, wie pan, kolokwialnie mówiąc, taki trochę językiem, wchodzi właśnie w taką sytuację, to musi się liczyć z tym, że dzieci nie są łatwe, bo to nie są nasze dzieci. Mało tego, jest zawsze ta świadomość. Swoje dziecko, jestem przeciwnikiem bicia, ale można krzyknąć na dziecko, można skarcić w jakiś sposób, a to dziecko zawsze inaczej, wie pan, odbiera, bo to jest jednak coś innego, wie pan. Trzeba tej subtelności, tego taktu, tej delikatności. Ja nie twierdzę, że ja akurat te cechy posiadam. Nie o to chodzi, to nie w tym rzecz. I my spełnialiśmy całkowicie wszystkie warunki. Mamy dom, wie pan, 200 metrów kwadratowych. Dzieci praktycznie już wyszły. Chata była pusta. Opinia jako taka, wie pan, no my złej opinii żeśmy nie mieli. Natomiast to sprawdzanie, wie pan, to węszenie, to łażenie i to było tak ciężkie, że ona mówi nie. Mówi, jak to tak ma się odbywać, zrezygnowała. A ja bym się tego podjął, muszę panu powiedzieć.
Aha, ale rozumiem, że jednak to bycie pod lupą nie jest komfortowe.
Nie jest komfortowe, wie pan, ponieważ ja nawet, ja muszę panu powiedzieć, to jest bardzo złe, bo ja się zgodzę z tym, że niektóre rodziny zastępcze nie powinny być rodzinami zastępczymi. No ale wie pan, nawet taka jest sytuacja. No trzeba w to wliczyć, bo no nie da się, no można wszystkich kierowców uczyć na przykład poprawnego jeżdżenia. No co, no wszyscy kierowcy, no znajdzie się jakaś czarna owca. No to jest taka wypadkowa, że no takie sytuacje mogą się zdarzyć. Ale nie można generalizować przecież, nie? Nie można twierdzić, że wszyscy rodzice lub wszystkie rodziny i być może gdyby to było ułatwione i taka właśnie ta bez przerwy ta kontrola. Ja na przykład, kiedy miałem do czynienia z taką młodzieżą, również były te kontrole, wie pan, na przykład rodzice ingerowali, którzy się praktycznie nie zajmowali się tymi dziećmi, bo problemy głównie były dlatego, że dziećmi się rodzice nie zajmowali. I państwo nie ingeruje, urzędy nie ingerują w takie rodziny właśnie, gdzie ta patologia powstaje tak bardzo, bo wie pan, też nie chcę przeginać tej swojej wypowiedzi, nie?
Rozumiem, ale rozumiem pana intencję.
Właśnie. A tu, wie pan, jeżeli ktoś wychodzi z takiego założenia, no przecież mieli czarno na białe. Myśmy dzieciaki, wie pan, no w miarę tam, no staraliśmy się chować. Wszyscy mają wyższe wykształcenia, no świetne szkoły, świetne zawody, no pozycje społeczne. My nie bylibyśmy sami i myśmy nawet nie chcieli tego robić dla pieniędzy, wie pan, bo finansowo my akurat nie narzekamy. Nie ma z tym problemu. I byłaby taka możliwość, nie? I bo no nawet byśmy, wie pan, bo myśmy nawet kiedyś mieli kontakt z domem dziecka. Więc to są takie, wie pan, sprawy, ponieważ Ewa, no każdy, to nie chciałbym tu wychodzić na jakiegoś Samarytanina. to nie o to chodzi, ale dziecko to jest mały człowiek, nie? Taki sam jak każdy, tylko że brak mu doświadczenia i może dać w przyszłości to, co dostaje. Wie pan, to uczucie, to zrozumienie, nie? A tego niestety w takich domach dziecka, wie pan, gdzieś, no to nie jest takie proste, nie? Więc
tu, dziękuję panu bardzo. Zwrócił pan uwagę na szereg niuansów, które powodują, że podejmujemy decyzję na tak lub nie. Halo, kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, mam na imię Bogumił. Chciałbym zaznaczyć, że to, co powiedział mój poprzednik, w pełni się zgadza z rzeczywistością. Otóż mój świętej pamięci stryj, zakonnik, karmelita bosy, misjonarz w Burundi, i w Rosji, w Taganrogu i w Usole na Syberii, wychował w Polsce jako ksiądz robotnik, co też okupił bardzo długim staraniem, trójkę dzieci z domu dziecka, rodzeństwo, a jeden z tych dzieci, chłopiec, potrafił wybiegać na balkon i kłamać, że jest bity. Tymczasem to było wynikiem tego, że nie spełniano jego oczekiwań, które były sprzeczne z zasadami wychowania. Także rzeczywiście to jest bardzo trudny problem rodziny zastępczej.
Rozumiem, że pokazuje pan, jak bardzo, no też delikatną to jest sprawą, ale i nie zawsze spotyka się to z wdzięcznością dziecka.
Tak, z tym, że teraz, kiedy te dzieci już są dorosłe, one już nawet po śmierci tego mojego stryja okazują wdzięczność, utrzymując kontakt z naszą rodziną.
Czyli zwracają to, co dostały, może bym tak powiedzieć, od stryja, tak?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Halo, i mamy teraz panią na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ania z tej strony. Ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że moja koleżanka starała się jakiś czas temu, nie wiem, to pewnie 4-5 lat temu, bo już tak ostatnio nie mieliśmy kontaktu, ale chcieli adoptować dziecko. I koniec końców okazało się, że są tak straszne problemy, że ta komisja, nie chcę tak dokładnie mówić, bo po prostu nie pamiętam, jak tam, kto się tym zajmował, o co tam chodziło, ale pierwsza rzecz to z miejsca już byli na trochę straconej pozycji, ponieważ jedno z tych rodziców było z rodziny rozbite, jak to się mówi, czyli rodzice ich byli rozwiedzeni i to już ich stawiło na z góry trochę przegranej pozycji. A druga rzecz też, która nas naprawdę, tutaj jak nam dziewczyna opowiadała, to byłyśmy bardzo zszokowane, że przyczepili się też do tego, że ona nie pracowała, że no, zamiast cieszyć się, że jest kobieta, która nie pracuje, będzie mogła się w zupełności poświęcić tym dzieciom, no to był jakiś tam problem dla tej komisji, która tam się tym zajmowała. Koniec końców faktycznie zostali rodziną zastępczą, ale nie tu w Poznaniu, tylko...
Ale niech pani powie, czy to, przepraszam, że wejdę w słowo, czy to, że zostali rodziną zastępczą, a nie rodziną adopcyjną, to potraktowali jako porażkę, jako coś gorszego, co im się dostało wobec tych dzieci?
Nie, po prostu nie, to nawet nie o to chodziło, tylko chodzi o to, że oni się cieszyli, oczywiście, że tak, ale chodzi o to, że te procedury, które niby wszystkim zależy na dobru dziecka, a jednak są tak niektóre procedury no trochę bezsensowne. Te przepisy, te warunki, które mają być spełnione, są jakieś takie dziwne i trudno niektórym ludziom, którzy by chcieli jednak zostać. No wiadomo, że to jest też tam uwarunkowanie wiekowe, że nie może być tam różnica między wiekiem rodziców, a wiekiem dziecka też nie może być mniejsza niż tam ileś lat i to też wszystko ma wpływ, ale już o tym nie mówię, tylko właśnie o takich rzeczach, które dla nas są oczywiste, no bo co z tego, że matka czy ojciec byli wychowywani tylko przez mamę, czy tylko przez tatę, jednak mogą mieć jakiś tam wzorzec, mimo że byli z rodziny rozbitej, no to sami chcą mieć normalną rodzinę i to tak...
No tak, pani Anno, no, ale tak zapytam, czy pani tak sugeruje, że to nie powinno być żadnych mechanizmów?
Nie, tak też nie, nie, oczywiście, że nie. Powinno być sprawdzane, to tak, to w ogóle to nie podlega dyskusji, że wszystko powinno być kontrolowane, sprawdzone. To, co tutaj pan mówił, że tyle tych wszystkich, to tego nie neguję, to powinno być, ale no... To, że na przykład mama nie pracuje i,
rozumiem,
i to
akurat
już jest
to...
pretensja, no to też dla mnie to jest takie no śmieszne po prostu. No, a tak faktem, że jest to ciężka decyzja moim zdaniem, żeby się zdecydować na bycie rodziną zastępczą. Wiadomo, że jest to łatwiej, jeżeli chodzi o dziecko z rodziny, że tak powiem, nie wiem, dzieci na przykład, czyli po prostu ktoś zostaje rodziną zastępczą dla siostrzeńca, wnuka, czy coś w tym rodzaju, no to jest to na pewno łatwiejsza decyzja niż zostać rodziną zastępczą dla zupełnie obcego dziecka.
Bardzo pani dziękuję za ten głos, za tę opowieść, pokazującą też, że nie są to łatwe sprawy. Jeszcze jeden telefon mamy na antenie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witamy, panie Tadeuszu.
Z racji Dnia Dziecka pozdrawiam wszystkie dzieci, bo to dzisiaj ich święto. Szanujcie i kochajcie swoich rodziców, bo w 99% są dla was dobrze. Ale to dopiero po czasie do tego dochodzimy. A teraz jeśli chodzi o rodziny zastępcze, żadne paragrafy, żadni urzędnicy, którzy z reguły są bezduszni, jak te paragrafy, no nie spowodują, żeby ci zastępczy rodzice kochali te dzieci jak własne dzieci, bo żeby być takim rodzicem zastępczym, to myślę, że trzeba mieć predyspozycję, cierpliwość, przede wszystkim serce, cierpliwość, wyrozumiałość, no dużo różnych rzeczy. No i presja społeczna jest, zwłaszcza w małych środowiskach, o, wzięli dzieci dla pieniędzy, nie? Jeśli ktoś tak myśli i tak podchodzi, no to nie będzie to dobry rodzic, rodzina zastępcza. A druga sprawa, powiem tutaj troszeczkę tak z punktu widzenia rolniczego. Rolnik albo prowadzi hodowlę, albo chów. Jeżeli prowadzi hodowlę, to jest dobrze. Ludzi można tylko hodować, nie chować. I nie wiem, rodzina zastępcza, w której jest, nie wiem, 12 dzieci, 10 dzieci, to jest stanowczo za dużo i to się robi w cudzysłowie kołchoz. I nie ma wtedy tego czasu, żeby poświęcić temu dziecku na tyle, na ile powinno się poświęcić, bo się robi to wszystko szybko, bo gdzieś tam technika i czasy nas do tego zmuszają. Także wolniej, a dobrze.
Dziękuję panu bardzo. No, być może te wielodzietne rodziny zastępcze są jakimś ratunkiem, bo słyszeliśmy też, że brakuje tych rodzin. Gdyby było ich w miarę dużo, wystarczająco dużo, można by te dzieci właśnie tak po 2, 3, 3, 5, może góra, przyznawać takim rodzinom. Jeszcze jeden telefon mamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszy mnie pan, tak?
Słyszę pana.
Tak, mam taką mam krótką opowieść. Syn i synowa naszych przyjaciół nie mogli mieć dzieci. Zgłosili się do rodziny zastępczej i dowiedzieli się, że owszem, mają dzieci, ale mają rodzeństwo, ich jest troje. I ci wzięli wszystkich troje, to dzieci tak dobrze wychowane, tak miłe i tak grzeczne. Widać, że w tej rodzinie nikt ich nie zepsuł, wręcz przeciwnie. Także, że nie tylko, że rodzice są zachwyceni, już 2 lata mają te dzieci, ale dziadkowie, to są moi rówieśnicy, 80-latkowie, odżyli kompletnie, są naprawdę szczęśliwi, bo...
Jako dziadkowie odżyli, tak? Jako dziadkowie. Jako dziadkowie wnuków zastępczych, że tak powiem, tak? Jako dziadkowie zastępczy, można powiedzieć.
No, ale to nie, one są już zaadoptowane. Z rodziny zastępczej zostały wzięte przez synów, syna i synowe.
Czyli tutaj pan pośrednio chwali instytucję rodziny zastępczej, która bardzo dobrze się sprawdziła.
bardzo różnie to się sprawdza, to przywiadomo. Są ludzie i ludziska, jak mówiła moja babcia, no. I tutaj trafiła na ludzi, bo te dzieci są no cudowne w ogóle, pod każdym względem. Grzeczne, kochające, spokojne, miłe dzieci.
Dziękuję panu bardzo za ten głos. Czyli można powiedzieć, że ta rodzina zastępcza dostała nagrodę. No bo proszę państwa, i tutaj może jeszcze jeden telefon odbiorę. Będziemy pomału zmierzać do puenty. Halo, dzień dobry, halo. Halo, tutaj się pan rozłączył. Proszę państwa, bo tak naprawdę i teraz tutaj patrzę na naszego realizatora, przeskoczymy sobie dwa przygotowane materiały dźwiękowe i za chwileczkę na puentę zagramy materiał numer 7, takie nasze tutaj zakulisowe. Ktoś się próbuje, proszę państwa, dodzwonić i nie może. Halo, nie wiem, czy się to uda. Coś nam się chyba zawiesił telefon. Halo?
Halo, dzień dobry, Rafał z tej strony.
Tak, słucham. No coś nam tutaj nie działa. Halo, dzień dobry. Halo? Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę ściszyć telefon, to znaczy radio. Halo? No proszę państwa, mamy jakiś kłopot. Proszę państwa, zmierzając do puenty. W tej chwili według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w pieczy zastępczej jest umieszczonych około 73 tysięcy dzieci w całym kraju. Słyszymy, że tych rodzin brakuje. A czy warto? No to może na koniec posłuchajmy takiej króciutkiej wypowiedzi, bo kto się podejmie tego trudu, ten może po latach powiedzieć, tak jak pani Ewa, która jako matka zastępcza wychowała 6 dzieci.
Udało się, jesteśmy w pełni zadowoleni. Piątka już jest samodzielnych. I myślę, że to jest ten dom rodziny. Przyjeżdżają, radzą się, no. Wykształciły się, mają konkretne zawody, mają możliwość stworzenia godnego życia.
Dziękuję państwu za uwagę, za udział telefoniczny w naszej audycji. To była audycja pod tytułem W środku dnia. Dziękuję za uwagę.